bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kłania się ksiądz Piotr Arbaszewski w kolejnej audycji Czarno-Białym w pierwszą środę miesiąca. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Katolickiego Radia Podlasie, szczególnie tych, którzy łączą się z nami w tej chwili duchowo z terenu diecezji drohiczyńskiej i siedleckiej. Przed chwilą także nasza grupa pielgrzymów na Jasną Górę była na antenie, są w Cegłowie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich małżonków, wszystkich rodziców, tych, którzy pragną skupiać się właśnie wokół tej audycji. Serdecznie pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli, którzy troszczą się o dzieło wychowania młodego człowieka, którzy w tej chwili są na koloniach, na różnych obozach, oazach, warsztatach. Serdecznie pozdrawiam także pracowników Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim i w sposób szczególny witam i pozdrawiam gości, których zaprosiłem dzisiaj do studia na naszą audycję. Jest to pani Teresa Gecen z Sokołowa. Witam serdecznie panią Teresę.
Szczęść Boże. Ja chciałam serdecznie pozdrowić całą rodzinę, synów, synowe, wnuki, wszystkich kapłanów ze wszystkich trzech parafii sokołowskich, jak również kapłanów z Domu Miłosierdzia, koleżanki i kolegów pracujących w Domu
Pięknie.
Miłosierdzia.
Gorąco pozdrawiam już po raz drugi. Pani Teresa już była z nami kilka razy wcześniej. Po raz drugi są Basia i Ireneusz Siemkowie z parafii Kamionna, niedaleko Łuchowa.
Chcieliśmy pozdrowić nasze dzieci, rodziców żyjących i wspólnotę domowego kościoła parafii Kamionna i wszystkich znajomych.
I z tejże samej parafii po raz pierwszy, tak?
Tak.
Na audycję zostali zaproszeni Małgosia i Henryk Stysiowie. Gorąco was witam.
Witamy wszystkich serdecznie i także chcemy bardzo gorąco pozdrowić wszystkich członków krucjaty wyzwolenia człowieka w naszej diecezji, w diecezji siedleckiej i w całej naszej kochanej ojczyźnie.
Ale oczywiście nasze dzieci.
Dziękuję bardzo za to przywitanie, wasze pozdrowienia. Moi kochani, tak jak zwiastuny dzisiaj zapowiadały, pragniemy mówić na początku miesiąca sierpnia, jak piją Polacy. Taki konkretny temat, jak sama nazwa głosi naszej audycji, Czarno na Białym. Pragniemy nie tylko mówić o faktach, ale przede wszystkim o wychowaniu do trzeźwości, abstynencji w rodzinie przez rodzinę młodego pokolenia. Wszak właśnie w tych audycjach skupiamy się, właśnie otaczamy troską wszystkie wspólnoty małżeńskie, rodzinne. Zanim rozpoczniemy temat właściwy, pragnąłbym nadmienić, ale niemniej jest to związane także z tematem dzisiejszym, że w dniu dzisiejszym, 3 sierpnia, przeżywamy 110. rocznicę urodzin sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, związanego z diecezją drohiczyńską, z diecezją łomżyńską. Urodził się w Zuzeli, nad Bugiem, na terenie obecnej diecezji łomżyńskiej. Natomiast był związany z Prostynią. Tam pracował ojciec sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. I w nawiązaniu do niedawnej, bo 24 lipca, koronacji figury świętej Anny Maryi w Prostyni, przypominamy słowa kardynała Wyszyńskiego: chcesz doznać łaski, jedź do Prostyni. I ten wielki Polak, wielki mąż stanu, wielki kapłan, biskup, kardynał polski, także w swojej wielkiej narodowej nowennie problem wychowania do trzeźwości, abstynencji ciągle umieszczał i pragnął, by rodzina była Bogiem silna, czyli rodzina trzeźwa także. Wielokrotnie stosował do Polaków apele o trzeźwość narodu. W swoich przemówieniach, homiliach nosił tę troskę. Ale także, kochani radiosłuchacze, pragniemy przypomnieć postać wielkiego zakonnika, wielkiego Polaka, społecznika, którym jest ojciec Maksymilian Maria Kolbe, patron krucjaty wyzwolenia człowieka. I w tym roku, 14 sierpnia, przypada 70. rocznica jego męczeńskiej śmierci w obozie oświęcimskim. I z tego względu właśnie przeżywa nasza ojczyzna decyzją Senatu z ubiegłego roku, z dnia 21 października 2010 roku, rok świętego Maksymiliana. I pragniemy odnosić się do jego nauczania, do jego osoby, aby także uświadomić wielką wagę wychowania naszego narodu do trzeźwości. I oczywiście ciągle trwamy w dziękczynieniu za beatyfikację Jana Pawła II, który tak często mówił o wolności, o wychowaniu do bycia człowiekiem wolnym, dysponowania sobą, który wzywał nasz naród w licznych pielgrzymkach ojczyźnianych do życia trzeźwego, do życia prawego, także w tym aspekcie. Zapraszam wszystkich radiosłuchaczy do włączenia się w naszą audycję. W sposób szczególny jeszcze teraz chcę pozdrowić pana Lecha Zakrzewskiego, który co tydzień prowadzi audycję właśnie ze swoimi przyjaciółmi z grupy AA, mieszka przy Sokołowie i jeżeli nas słucha, to zapraszamy do włączenia się. To jest jego wielka działka, wszak prowadzi najdłużej w katolickim Radiu Podlasie audycję już od wielu lat właśnie o trwaniu w trzeźwości, w abstynencji i serdecznie go pozdrawiamy. Telefon do studia 25 644 55 55 55, jeszcze raz powtórzę, 25 kierunkowy 644 65 55. Można także napisać do nas SMS-a 509 056 590 509 056 590 lub bramka GG 308 67 01. Mamy już pierwsze pozdrowienia. Magda z rodziną z Sokołowa dla nas wszystkich dziękujemy bardzo. Prosimy teraz o upominek muzyczny, o przerwę.
Ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestów. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Na rodziny niech spłyną potoki twych łask, twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdrowi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wniesie ku niebu dziękczynnie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Bez niedomówień, bez tabu, czarno na białym, to znaczy dzisiejsza audycja zatytułowana Jak piją Polacy. Ktoś może powiedzieć, proszę księdza, no piją dużo, nie jest dobrze. Inni powiedzą, dlaczego ksiądz się czepia, przecież no, takie jest życie. Każdy ma prawo do wolności. Właśnie. Polacy, jak podają różne dane statystyczne, są grupą taką w Europie, która ma najwięcej problemów z alkoholem. Są w grupie, która może nie najwięcej pije, ale jest prawie na samym szczycie, w grupie kilku takich narodów europejskich. Co więcej, w Polsce według najnowszych danych 9 litrów czystego alkoholu rocznie na głowę. Jeżeli odliczymy dzieci, to wypada 13 litrów czystego spirytusu na jedną osobę. Oczywiście te statystyki nie mówią nam o alkoholu, który jest jakoś tak nieobliczalny. Tak, jest przemycany, jest w obrocie nielegalnym. Ponadto i co jest wielkim, wielkim problemem, co napawa naprawdę lękiem, obawami, pije coraz więcej młodych ludzi. Ta inicjacja takiego regularnego picia obniża się. W Polsce zauważono aż 4-krotny wzrost w ostatnich latach picia napojów takich niskoprocentowych, czyli piwa. Niektórzy mówili, będziemy reklamowali więcej piwa, będzie większe zużycie, szczególnie przy ludzi młodych, więc spadnie spożycie alkoholu właśnie wysokoprocentowego. No i nic z tych rzeczy po prostu. Pomimo wzrostu spożycia piwa, także utrzymuje się wysoki poziom także spożywania no, tych napojów wysokoprocentowych. W Polsce aż 12 tysięcy rocznie umiera bezpośrednio właśnie z nadużywania alkoholu i co czwarty człowiek umiera, mając problemy z alkoholem. Także niedawno dowiedziałem się, że co czwarty młody człowiek, który nagle ginie właśnie w Europie, to jest spowodowane bezpośrednio przez alkohol. Aż ponad milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu. Jest to no, wielka rzesza ludzi. W tym 4 miliony także ma problemy z takim normalnym życiem, z trzeźwym życiem. I teraz możemy, jeżeli w rodzinie jest jedna osoba i mniej więcej to się mnoży przez 4 osoby, razy 4, więc po prostu 4 miliony razy 4, czyli 16 milionów Polaków ten problem dotyka, czyli są współuzależnienia. W tym tygodniu otrzymałem piękne wydanie najnowszego numeru specjalnego listu, który mówi o dorosłych dzieciach alkoholików. Ten problem, no właśnie szczególnie później do budowania więzi małżeńskich, do funkcjonowania społecznego, jest bardzo poważny, ponieważ młody człowiek nie może funkcjonować normalnie w swoim życiu. 57% nastolatków regularnie sięga po alkohol. Wzrasta spożycie alkoholu przez dziewczęta, które piją niemal tyle samo, ile chłopcy. Nagminne jest łamanie prawa przez młodych ludzi, właśnie, którzy kupują bez najmniejszych problemów alkohol. I tu jest no, kolejny problem także takiej braku świadomości dorosłych ludzi, sprzedawców, właścicieli sklepów, różnych marketów także. Negatywne efekty spożywania alkoholu przynoszą również olbrzymie straty ekonomiczne. Właśnie najnowsze dane mówią, że w Polsce rocznie, to jest za rok 2009, straty związane z nadużywaniem alkoholu oszacowano na blisko 17,5 miliarda złotych. Te szacunki mówią nam tutaj o stratach zdrowotnych, materialnych, kosztach odszkodowań, hospitalizacji, rehabilitacji. Mówią nam o niższej wydajności w pracy. I w tym samym czasie z podatku akcyzowego pozyskano zaledwie 10 miliardów złotych. Więc jest to wielkie zakłamanie, że alkohol przynosi no, zyski. Oczywiście przynosi, ale komuś tylko. Natomiast całemu narodowi przynosi straty od strony ekonomicznej. W tej chwili jeszcze nie mówimy o stratach tych wielkich, duchowych, moralnych. Samo Pismo Święte mówi, że ani zdzierce, ani pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Więc tu chodzi także o potępienie wieczne człowieka, który no, jest usidłany, zniewolony, który nie potrafi decydować o sobie. Jeszcze powrócimy do tych statystyk. Chciałbym teraz zaprosić tu moich drogich gości, aby może ze swojego środowiska podzielili się pewnymi spostrzeżeniami właśnie, jak piją teraz Polacy, jak wy widzicie, jak to było 20 lat temu, kiedy wy byliście młodymi, prawda, ludźmi, kiedy zawieraliście związki małżeńskie, jakie były wesela kiedyś, jak dzisiaj. Henryk Styś, proszę.
Przed przystąpieniem do krucjaty miałem zupełnie inny pogląd na trzeźwość jako takiego człowieka. Siebie przede wszystkim. Uważałem, że wypicie setki czy kilku setek alkoholu, czy kilku butelek piwa jest to jakby coś normalne. Wprost obowiązek jest mój, jako młodego mężczyzny, zaświadczyć o sile mojego umysłu i organizmu. zupełnie inaczej pojmuje to teraz, będąc 14 lat w krucjacie wyzwolenia człowieka, będąc jej członkiem.
W abstynencji.
Zaraz powiemy właśnie także o krucjacie wyzwolenia człowieka, ale no, dziękujemy za to świadectwo. Prosimy jeszcze.
Dodam, że kiedy pierwszy raz nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II przyjechał do ojczyzny, naszej kochanej ojczyzny, to ja w pełni świadomy starałem się tą swoją radość okazać z kolegami na podwórku poprzez spożywanie dość dużej ilości alkoholu, ciesząc się, patrząc w telewizor i podziwiając z wielkim szacunkiem naszego Ojca Świętego. Jest to taka skaza na moim życiorysie, że ja tak mogłem uczynić, ale wtedy uważałem i byłem przekonany, że robię to dobrze. Jest to wielki zaszczyt dla mnie, że tak mogę to uczynić. Kiedy zrozumiałem, że inaczej, pięknie, to znaczy się zupełnie inaczej to trzeba czynić. Podczas kolejnych wizyt cieszyłem się już w ten sposób, będąc uczestnikiem, witając Ojca Świętego na żywo, najpierw w Warszawie, później też w stolicy naszej diecezji, w Drohiczynie, kiedy do niej przybył. Ciesząc się i radując się w sposób trzeźwy, świadomy i wszystko pamiętam.
Tak, właśnie wtedy w 79 roku Jan Paweł II powiedział do Polaków, aby przeciwstawili się wszystkiemu, co nas zniewala. To było, te słowa były takim fundamentem także do zrodzenia się krucjaty wyzwolenia człowieka, która już wcześniej była obecna w idei sługi Bożego księdza Franciszka Blechnickiego w związku z funkcjonowaniem w latach 50. krucjaty wstrzemięźliwości. Jak to było dawniej, jak się zmieniło, jak piją Polacy? Ireneusz.
Znaczy ja myślę, że to środowisko, w którym ja obecnie przebywam, no jakoś tak może na pewno piję mniej. Natomiast to, co widać na ulicach i to, co widać, ale czasami i w tych w rodzinach, wśród osób najbliższych, no to jest, mi się wydaje, bardziej tragiczne picie, jak było 20 lat temu. W zasadzie dostęp do alkoholu jest nieograniczony, można go kupić zawsze i wszędzie. Pije się dużo przy różnych okazjach. W pracy też.
Przed podróżą.
Przed podróżą, w czasie podróży. Znam takich, co jeżdżą z alkomatami i czy im wykaże, czy nie. Wsiadają, jadą dalej. Ja myślę, że to jest w ogóle problem społeczeństwa. Myślę, że nawet jakby zerwanie więzi z Bogiem, bo to tu gdzieś wszystko jest połączone jedno z drugim. I myślę, że nie może być wyzwolenia od alkoholu bez jakiejś takiej dogłębnej ewangelizacji i przyjęcia Jezusa i wejścia na drogę wiary. Tak w skrócie może.
Nawiązując właśnie do tej więzi z Panem Bogiem, to, co zostało teraz powiedziane przez Ireneusza, ale także do listu, który został czytany w naszej ojczyźnie księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, który jest szefem zespołu apostolstwa trzeźwości przy konferencji Episkopatu Polski, który powiedział, że komunia z Bogiem to centrum życia trzeźwych rodzin. Właśnie przeżywamy, już to wielokrotnie na antenie przypominaliśmy, rok duszpasterski, który nosi nazwę Komunia z Bogiem. I teraz komunia z Bogiem wszystkich chrześcijan będzie fundamentem także trzeźwych rodzin, trzeźwych relacji, trzeźwej młodzieży. Właśnie silna i autentyczna więź z rodzicami, ksiądz biskup napisał, oraz regularne i pogłębione praktyki religijne zapobiegają ryzykownym zachowaniom młodych ludzi. ci młodzi ludzie właśnie muszą zobaczyć, po pierwsze, Boga w życiu swoich rodziców, a po drugie, ich moralne, właściwe, trzeźwe postawy.
No właśnie, Małgosia. Ja uważam, że bez tego, co ksiądz powiedział, to ani rusz, ani kroku do przodu. Dlatego, że kiedyś właśnie, będąc jeszcze, można powiedzieć, normalną, nienormalną mamą, nadużywałam alkoholu. W sensie takim, że w tej chwili widzę, że nadużywałam go, bo dzieci były troszeczkę zaniedbane. Chodziliśmy na różne prywatki. To było lat 18-19 praktycznie, kiedy nasze dzieci miały 6-7 lat i często zostawały bez opieki albo pod kontrolą sąsiadki. Albo uczestniczyły w jakichś prywatkach, zabawach. Wszystko było dobrze, aż kiedyś nasza córka młodsza, jak żeśmy spali po alkoholu, obcięła paprotkę nad naszymi głowami, kiedy żeśmy spali. No i budzimy się, a my dziś jesteśmy w jakiejś trawie. Pierwsze światełko takie było, że coś żeśmy tutaj za dużo chyba balowali poprzedniego dnia, chociaż nam się wydawało, że było wszystko w porządku. I tak żeśmy żyli sobie w nieświadomości, w ogóle przez ileś lat, ja będąc w katolickiej rodzinie, chodząc do kościoła, nigdy nie słyszałam o jakichś ruchach abstynenckich, że ktoś tam podejmuje jakąś krucjatę, żeby nie pić czy walczyć z alkoholem. Wydawało mi się, że w rodzinie alkohol, picie, jakieś imieniny, urodziny, chrzciny, wesela, że to było coś normalnego. Wręcz odwrotnie, myślałabym, że coś jest nienormalnego, żeby tego alkoholu nie było. Aż wreszcie, będąc kiedyś na rekolekcjach takich dla małżonków, usłyszałam o krucjacie wyzwolenia człowieka. I jakie dobro może wtedy przynieść abstynencja powzięta przeze mnie jako matkę dla rodziny.
Pięknie. Dziękujemy bardzo za to osobiste świadectwo Małgosi i Henryka. W tej chwili właśnie jesteście wszyscy w krucjacie wyzwolenia człowieka. Ireneuszu, kilka zdań o tym wielkim dziele, właśnie, którego duchowymi ojcami jest błogosławiony Jan Paweł II i sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, duchowy ojciec Ruchu Światło Życie. Kilka zdań, żeby ponieważ to nam powraca. My jesteśmy w tej krucjacie, również i ja jestem. Powiemy, co się z tym wiąże i dlaczego to jest takie ważne dla naszej ojczyzny.
Krucjata została powołana przez księdza Franciszka Blachnickiego i Ruch Światło Życie w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Jana Pawła II skierowany do Polaków u progu pontyfikatu. A Jan Paweł II powiedział tak: proszę, abyście przeciwstawili się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. I krucjata wyzwolenia człowieka w tej nazwie i z tym programem została powołana podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 8 czerwca 1979 roku w Nowym Targu. I teraz tak, w zasadzie to hasłem krucjaty wyzwolenia człowieka nie jest nie pijcie, tylko nie lękajcie się. Dlaczego tak? Bo w zasadzie wszystko, co jakby uwłacza ludzkiej godności, wynika z lęku. Picie to też jest jakieś takie, no...
Nieumiejętność dysponowania sobą.
Sobą, ucieczka przed czymś, strach, lęk, w zasadzie lęk. Człowiek potrzebuje wyzwolenia. Przede wszystkim z lęku, a dlatego takim progowym krokiem jest wyrzeczenie się alkoholu, bo w zasadzie ten alkohol najbardziej jakby jest takim największym zniewoleniem i za od uzależnienia od alkoholu, za uzależnieniem od alkoholu idą następne jakieś tam grzechy, zniewolenia.
Nadmienię, że najwięcej rozwodów w Polsce jest z powodu alkoholu. W innych krajach nie jest to pierwsza przyczyna. W Polsce pierwsza, bez precedensu przyczyna rozpadu małżeństw to jest właśnie alkohol. I teraz patronami są...
Patronami krucjaty wyzwolenia są Niepokalana Matka Kościoła, Święty Stanisław, biskup i męczennik, patron ładu moralnego i Święty Maksymilian Kolbe.
O czym wspomnieliśmy na początku.
Który uczy oddania się Niepokalanej i jest wspaniałym przykładem oddania życia za braci.
I teraz te warunki trwania w krucjacie, ponieważ no, kto przystępuje najpierw jako kandydat przez rok czasu, a później jest się członkiem krucjaty wyzwolenia człowieka i zobowiązuje się do?
Zobowiązuje się przede wszystkim do niepicia.
Czyli całkowita niepicia, abstynencja.
Całkowita abstynencja. Nie kupuję, nie stawiam, nie proponuję, nie przynoszę, nie donoszę. Nie pożyczam na alkohol, nawet pod
przykryciem,
nie płacę alkoholem. No całe to wszystko, co wiąże się z alkoholem. I wyrzeczenie się alkoholu jest takim dobrowolnym postem, rezygnacją w imię miłości dla drugiego człowieka. Ja rezygnuję nawet z tych małych ilości, bo ja myślę, że najwięcej problemu mają z podpisaniem krucjaty ludzie, którzy piją mało albo mówią, że symbolicznie. Bo nie problemem jest, załóżmy, no ja byłem prawie uzależniony albo nawet uzależniony i decyzja mojego niepicia wiązała się z nawróceniem. Było to coś normalne. No, co ja mogę dać Panu Jezusowi za to, że moje grzechy poniósł na drzewo krzyża? No, mogę, z czego mogę zrezygnować? No, wszystko mi dał, wszystko może zabrać, ale nie może mi zabrać wolności. I ja z tej wolności mogę zrezygnować dobrowolnie. Ja jestem człowiek wolny i w imię wolności rezygnuję z alkoholu. A za tym jakby Pan Bóg idzie dalej, pokazuje te wszystkie jakieś słabości, wady i wyzwala.
Krucjata wyzwolenia człowieka jest więc dla nas, członków, postem, jest darem, jest ofiarą składaną za siebie, ale także za innych, bo nie pijemy dlatego, że inni nadużywają. I według takich pewnych obliczeń sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, gdyby w Polsce było 5 milionów członków krucjaty wyzwolenia człowieka, wówczas naród przetrwa, ponieważ z roku na rok i tak po takiej równi pochyłej stacza się naród ku niewoli. Nawiązuje do tego, że abstynencja jest darem, to rok temu tenże sam biskup Tadeusz Bronakowski napisał list właśnie na miesiąc sierpień, który zatytułował Abstynencja jest darem miłości. I cały akapit, czyli jedną trzecią tego listu poświęcił, że abstynencja darem miłości w rodzinie. I właśnie wtedy napisał to rok temu, dokładnie było czytane w naszych parafiach, że jeżeli rodzice właśnie nie piją albo promują taki trzeźwy styl życia, nie piją za dzieci, to ten umiar przechodzi z rodziców na dzieci, że po prostu to jest ich najpiękniejszy dar, że oni pokazują, że są wolnymi. I można rzec z całą świadomością, że naprawdę rodziny trzeźwe, rodziny, których rodzice nie piją, tam wychowanie przebiega zupełnie inaczej.
No proszę, tak właśnie, Małgosia. Między innymi też i nasze starsze córki też są w krucjacie wyzwolenia człowieka, też promują życie w trzeźwości i nawet przy rozmowach takich rodzinnych to nawet wychodzi, że nasza trzeźwość jako rodziców bardzo dobrze jakby rzutuje na ich dalsze życie. Dlatego, że łatwiej im odnaleźć się nawet było, kiedy wyszli z domu rodzinnego na studia. Łatwiej było im się odnaleźć w tym świecie. Umieli bardziej, mocniej na przykład odmówić właśnie współbiesiadowania przy kieliszku, czy przy piwie, czy nawet właśnie dalej można iść przy przyjmowaniu jakichś narkotyków czy środków odurzających, że nasza trzeźwość, kiedy my jako rodzice potrafiliśmy przeciwstawić się i powiedzieć, że nie pijemy, dziękujemy, że chcemy żyć w trzeźwości, nauczyła też nasze dzieci właśnie
takich dojrzałych postaw.
Tak,
właśnie.
Ale też i odwagi właśnie wyznawania tych postaw przez nasze zachowanie. No takim jak gdyby też świadectwem, którym chciałabym się tu podzielić z Państwem, to i taką naszą radością w rodzinie.
Było piękne wesele.
Bezalkoholowe naszej córki, które było 2 lata temu. I proszę Państwa, to drodzy kochani, to nie wyszło od nas, tylko od naszych dzieci właśnie, że oni chcieli właśnie takie wesele bezalkoholowe. Chociaż niektórzy w rodzinie i znajomych byli przeciwni, nawet ich tam próbowali straszyć, że słuchajcie, co to za zabawa będzie, tak, że nikt może nie przyjdzie.
Nie przyniosą prezentów.
Tak, a jednak naprawdę frekwencja była bardzo dobra i zabawa była przednia. No cóż, ja mogę powiedzieć, zabawa trwała do białego rana. Ale też takim wyznacznikiem dla mnie właśnie tego, że to jest tak dobre dla naszych dzieci, ale dla tych ludzi, którzy znajdują się wokół nas, którzy może gdzieś z boku obserwowali to, co się działo w czasie wesela. To było takim przykładem, kiedy właśnie schodził się cały personel, który obsługiwał wesele. Tu chodzi o kelnerki, o kucharzy. No i widzieli, że to będzie wesele bezalkoholowe i przyszli oglądać, jak to towarzystwo bez alkoholu się będzie bawić. No i w pewnym momencie zauważyłam, że jedna z kelnerek miała w oczach łzy, więc podeszłam się i pytam, co się stało, czy ona mówi, że płacze dlatego, że jej córka, która wychodziła za mąż ileś lat temu, prosiła ją bardzo, żeby zrobić wesele alkoholowe, bezalkoholowe. Ale ona nie miała odwagi, bo bała się, jak będą reagować inni na takie wesele. No, a teraz żałuje, że nie zrobiła tego bezalkoholowego wesela, bo widzi, że takie wesele jeszcze jest jak gdyby, no nie wiem jak to ująć.
Pokazuje prawdziwą radość.
Radość właśnie taką, nie gdzieś zakrapianą alkoholem. Poza tym wszystkie żony były szczęśliwe i dziękowały po weselu.
Było komu wracać.
Kierować, nie było żadnych kłótni, nie było żadnych awantur, wszyscy się bawili świetnie. Także naprawdę wielka radość.
Dziękujemy za to świadectwo. Jeszcze do powiedzenia ojca młodej pary.
Ja chcę dodać, że byliśmy i jesteśmy bardzo wdzięczni rodzicom naszego zięcia Patrycjusza, rodzicom jego Andrzejowi i Ewie, że tak pozytywnie razem z nami i naszymi dziećmi zrozumieli, jaką radość będziemy wspólnie przeżywać podczas tej uroczystości weselnej naszych dzieci. Dziękujemy Bogu, że tak to poprowadził. Chcę dodać jeszcze, że będąc trzeźwym małżonkiem, zawsze to taka radość jest z tym się podzielić, że zawsze czuję zapach mojej żony po prostu. Nie alkoholu, ale zapach mojej żony. I miłość w naszym trzeźwym małżeństwie Nazywam to poezją miłości.
Ile pięknych tematów nam wychodzi.
To mogę powiedzieć.
Ale się ujawnia.
No bo to jest prawda. I tak jest.
Dziękuję bardzo wam za to osobiste świadectwo, doświadczenie. Też słyszałem wiele dobrego właśnie o weselach bezalkoholowych. Teraz chciałbym odczytać nasze pozdrowienia jeszcze, które tutaj przyszły. Schola z Prostyni. Dziękujemy dzielnym dziewczętom, że słuchają nas. Pozdrowienia dla nas oraz dla siostry Gosi i całej rodziny. Siostra Gosi, dobrze. Mamy SMS-a od pani Beaty. Myślę, że Polakom brakuje jedności w domu, w rodzinach, społeczności. Jest wiele do naprawiania, ale już małymi krokami głęboka wiara może zdziałać dużo. No wszystko. Pozdrawiam gorąco. Ważny temat państwo poruszają. Wesele bezalkoholowe to dobry pomysł na pokazanie, że ludzie dobrze bawią się bez alkoholu, nawet lepiej bawią się bez alkoholu. Mateusz. No właśnie, ja moje takie świadectwo, byłem na kilku weselach, ślubach moich uczniów i bawiliśmy się wspólnie i niektórzy myślą, ile to, no nie można się tak bawić bez alkoholu, naprawdę ksiądz jest abstynentem, tak, no właśnie to jest odwaga, bo tak naprawdę to jest w drugim kierunku, niby ktoś jest kozakiem, a później wyjdzie na salę i nie potrafi zatańczyć.
Tak, ale...
Natomiast jest kozakiem w piciu.
Nie trzeba się bać. Trzeba podjąć po prostu ten dar. Dlatego, że ja jako matka w tej chwili patrzę z perspektywy czasu swojej trzeźwości, nie wyobrażam sobie, jak ja bym mogła wychować swoje dzieci w tym świecie, które teraz jest nafaszerowane taką reklamą tego alkoholu, dostępność do alkoholu. Przecież każdy może wejść do sklepu tak naprawdę i kupić ten alkohol. Nie respektuje się żadnego prawa, że dziecko nie ma 18 lat. Ja byłam sama świadkiem, że dziecko, które przyszło 13 lat, kupowało przy mnie butelkę wódki, nie piwa, i ekspedientka podała. Po prostu podała alkohol.
To ja może powiem dlaczego, ponieważ też kiedyś zwróciłem uwagę, może nie chodzi o nieletniego. W takim miasteczku, gdzie byłem, widzę, że pani sprzedaje alkohol nietrzeźwemu. On ledwo stoi na nogach. I podchodzę obok i mówię, proszę pani, to jest nietrzeźwe prawo zabrania nietrzeźwym sprzedawania alkoholu. Ona sprzedała i później tak do mnie mówi, tak, poprosiłem właściciela, proszę księdze, niech ksiądz tego nie robi, bo mnie ten właściciel wyrzuci. Chodzi o pieniądze, chodzi o przepływ dużych pieniędzy i ludzie się boją. Może czasami gdzieś tam po cichu myślą, ale o tej zmowie milczenia my do tego powrócimy, ponieważ jest to ważny problem. O tym także ksiądz biskup Tadeusz napisał. Jak piją Polacy? Prosimy o włączenie się do naszej audycji. Oprócz tych SMS-ów można także zadzwonić kierunkowy 25 640 4 65 55. Powtarzam, 25 644 65 55. Prosimy o upominek muzyczny.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią mieszać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić.
Czarno na białym.
Jak piją Polacy? Audycja Czarno na białym. Marek Rechuta śpiewał: wolność to diament do oszlifowania. Właśnie to taki diament w sercu młodego człowieka, dziecka, ma być zaszczepiony, wypielęgnowany przez rodziców, żeby oni pokazali właśnie całą kulturę bycia człowieka, który umie dysponować sobą. W ostatnim właśnie tym liście na sierpień, na czas takiego szczególnego w naszej ojczyźnie, szczególnej refleksji nad etosem wolności, ten sierpień naprawdę jest miesiącem wielu wydarzeń, wielu rocznic. Ksiądz biskup Tadeusz napisał, że rodzice, żeby się wystrzegali wszelkich działań, które wydają się niepozorne, ale w przyszłości mogą przynieść tragiczne konsekwencje. Nie ćwiczmy dzieci w piciu alkoholu od najmłodszych lat. Może jakieś piccolo, może właśnie się cieszą, jak to mały potrafi.
Tak powiem, rzadkie podejść do kieliszka, może tak, dla tak małego.
Nie przyzwyczajajmy, że alkohol to niezbędne uzupełnienie zabawy i świętowania. Pozytywne oczekiwania dzieci, nastolatków wobec alkoholu skutkują większymi problemami z alkoholem w wieku dojrzałym. Zapamiętajmy, jedyną formą trzeźwości do 18 roku życia jest całkowita abstynencja. Aby młodzi ludzie w niej wytrwali, potrzeba wsparcia rodziców, ich miłości, bliskości, osobistego świadectwa pięknego życia bez alkoholu. Możemy spytać dzisiaj wszystkich rodziców, czy wy poważnie traktujecie przyrzeczenia abstynenckie swoich dzieci poczynione, złożone w dniu Komunii Świętej. Niektórzy mówią nawet dzieciom swoim, ja się z tym spotkałem, nie mów, nie powtarzaj tego, bo i tak będziesz pił. I my wiemy, jak wielki procent nastolatków sięga po alkohol. Nastolatków. Czwarta, piąta klasa podstawówki są to dzieci, które gdzieś po prostu wymykają się i rodzicom, i szkole, i kościołowi. Naprawdę jest problem, narasta, jak to ksiądz Blachnicki mówił, to równia pochyła. Jeżeli nie będzie dobrego wychowania, będzie coraz gorzej. Więc ten człowiek musi mieć oparcie w rodzinie. Właśnie to jest też takie słowo, można powiedzieć, magiczne, świętowanie. Na przykład komentatorzy tych meczów wielkich. Będzie wielka feta i świętowanie. Jakby powiedzieli wprost, będzie wielkie, powiem brzydkie słowo, chlanie. Będzie wielkie, to słowo świętowanie pochodzi od słowa święto, prawda, sakrum. Natomiast no, świętowanie to okazanie radości w sposób jakiś taki no, odpowiedzialny. Człowiek odpowiedzialny świętuje, umie się bawić. Natomiast ten, kto nie jest odpowiedzialny, robi ze sobą właśnie co chce. Także no, popadając w różne zachowania później niemoralne. Także jest w tej chwili żywa dyskusja w naszym parlamencie, czy pozwolić na handel piwem na stadionach. Jeżeli ustawy te zostaną przyjęte przez parlament, przyniosą trudne do oszacowania szkody, mówi zespół Episkopatu Polski do spraw trzeźwości. Szkody zarówno w wymiarze bezpieczeństwa, jak i zdrowia publicznego. Szczególnie negatywne wpłyną na bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych kibiców. Wpłyną również negatywnie na i tak już alarmujące statystyki, według których w Polsce żyje niemal 1 milion uzależnionych. Skoro z trzeźwymi bandytami rząd sobie nie potrafi poradzić, to co będzie robił z pijanymi? Właśnie takie pytanie stawia pan Adam Hoffman w ostatnich dniach. Także rodzina ma wielkie zadanie do wychowania swojego potomstwa. Pani Tereso.
Tak, zgadzam się w zupełności z księdzem, że przykład wychodzi z rodziny, bo akurat jeśli chodzi o mój przypadek, moja abstynencja zaczęła się około 16 lat temu. I to zawdzięczam księdzu proboszczowi Stanisławowi Boguszowi, który kiedyś właśnie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wyłożył księgę abstynencji i zachęcał do wpisania się tej księgi. Ja się wtedy zastanawiałam, dlaczego ja mam się wpisywać. Przecież ja tylko tak czasami sobie na jakichś uroczystościach, imieninach, kieliszek dwa, czy jakąś lampkę wina. Nigdy nie nadużywałam alkoholu i wydawało mi się, że abstynencja to jest dla osób już takich, którzy no, są pogrążeni w tym alkoholizmie. Ale skoro byłam na tej mszy, kiedy ksiądz właśnie zachęcał, przypomniałam sobie swoją mamę, która już nie żyła. I moja mama właśnie przez całe życie nie znała smaku alkoholu. Kropli alkoholu nigdy nie wypiła, nie wiedziała, jak smakuje alkohol. I dopiero sobie uzmysłowiłam, że to właśnie pewnie tam z nieba mama przez tego kapłana prosi mnie, bym kontynuowała to jej dzieło. I zastanawiałam się, czy będę w stanie dotrzymać tej abstynencji. Ale też mi przyszła wtedy myśl z natchnienia Ducha Świętego oczywiście, że o własnych siłach nie dam rady. Ale jeżeli Bóg miłosierny wzywa, to i pobłogosławi. I właśnie wtedy podpisałam abstynencję, wpisałam się do księgi parafialnej abstynencji. Podpisałam, że nie piję, nie nadużywam, nie częstuję, nie kupuję. I dzisiaj też chcę Panu Bogu podziękować za to, że dał mi dotychczas wytrwać w tej abstynencji. I tę abstynencję cały czas ofiarowuję w intencji osób nadużywających, zarówno w rodzinie mojej, z mojej strony, ze strony moich dzieci, synowych, tam, gdzie w ogóle nadużywa się alkohol. W sąsiedztwie, bo też mam do czynienia właśnie przykre doświadczenia z sąsiedztwa, gdzie jest nadużywany alkohol. I rzeczywiście naprawdę dobry przykład rodziców wcześniej czy później zaowocuje. Tak jak ja sobie uzmysłowiłam, tak na pewno ci z mojej rodziny, którzy nadużywają, też po latach przypomną sobie, że ten przykład matki to nie jest daremny, bo to jest wielki dar od Boga dla mnie, ale jednocześnie Pan Bóg chce się posłużyć, bym była tym przykładem dla innych. Oczywiście wcale to nie jest takie łatwe. Bo ja na przykład spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy jestem na jakichkolwiek przyjęciach, uroczystościach, imieninach czy urodzinach, bardzo często jestem jedyną osobą, która nie sięga po alkohol, która powie dziękuję.
I trzeba się ciągle tłumaczyć.
I ciągle trzeba się tłumaczyć. No i najczęściej to się spotyka z wyśmiewaniem. Ale ja już się przyzwyczaiłam, mnie to nie przeszkadza.
Ja się już nie tłumaczę.
Nie tłumaczę się. I chciałabym tu jeszcze przy okazji poruszyć pewien problem, taki, kiedy właśnie my, katolicy, niejednokrotnie sami przyczyniamy się do rozpowszechniania alkoholu poprzez tak zwane płacenie za pracę alkoholem. Bo mi się wydaje, że jak ja nie piję, ja chodzę do kościoła, jestem tam naprawdę wierzącą osobą, ale czasami są i częste są takie przypadki, że zamiast zapłacić konkretnie pracownikowi, który przychodzi jakąś pracę w domu wykonać, pieniędzmi, jak mu się należy, a to się płaci piwem, a to butelką wódki i to się tak naprawdę niewinnie zaczyna alkoholizm. Ja kiedyś słyszałam taki piękny przykład od księdza Grzegorza Bałczyńskiego, który miał przyjaciela, który był bardzo dobrym fachowcem. A później po latach spotkał go, kiedy był notorycznym alkoholikiem. I zapytał go wtedy: słuchaj, co się stało? Przecież ty byłeś złotą rączką. Dla ciebie nie było roboty, której nie byłbyś w stanie wykonać. Co się stało, że ty dzisiaj tak marnie skończyłeś? A on mówi: proszę księdza, to się wszystko zaczęło niewinnie. Nikt mi nie płacił za pracę pieniędzmi, natomiast wszyscy częstowali mi alkoholem. I tak powoli, powoli, powoli stałem się alkoholikiem. I my dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, że alkohol naprawdę uzależnia. Zaczyna się od małych ilości, zaczyna się niewinnie, a kończy się naprawdę na dnie, w bagnie. I ja dzisiaj właśnie patrząc na tych ludzi, ja również widzę, jak Pan Bóg poczynił wielkie cuda w tej mojej abstynencji, bo widzę wielu moich znajomych, kolegów, którzy naprawdę sięgali już dna, wyszli z tego. Są dzisiaj w AA. I dzisiaj Panu Bogu dziękuję za to. I chciałam prosić o łaski, by mogła dalej wytrwać i żeby ta moja abstynencja przyczyniła się do tego, żeby naprawdę jak najwięcej ludzi zrozumiało. I jeszcze chciałabym poruszyć taki problem, że trzeba naprawdę kształtować świadomość młodych ludzi. Bo ci młodzi ludzie naprawdę sobie nie zdają sprawy.
Tak, dziękujemy bardzo Pani Teresie za to piękne świadectwo. Możemy powiedzieć, jest nieformalnie w krucjacie wyzwolenia człowieka. To samo spełnia, co wszyscy członkowie. Tak, chcemy powracać do tego świadectwa właśnie rodziny, że jeżeli rodzina jest tą wspólnotą prawdziwego życia i miłości, abstynencja, trzeźwość jest darem miłości dla potomstwa, wówczas oni mają pukno odniesienia, mają fundament i zakładają swoje własne rodziny. Natomiast nie można to tak zostawić wychowania potomstwu właśnie tylko środowisku. Jakoś tam będzie. Widzimy, że środowisko rówieśnicze teraz, jeżeli młodzi się gromadzą ze sobą, pcha do postaw bardzo negatywnych. I ten młody człowiek nie zawsze ma siłę, może ma dobrą rodzinę, ale nie zawsze ma siłę powiedzieć nie. To się stało tak powszechne, że na dyskotekach, na różnych spotkaniach młodzi idą poza dom rodzinny i tam kupują wspólnie właśnie alkohol. Możemy zauważyć w soboty, w piątek wieczorem czy w niedzielę w licznych sklepach, supermarketach. Sam to zauważyłem niedawno, jakimi zgrzewkami młodzi wynoszą alkohol ze sklepów. Rozmawiałem z paniami, które pracują na kasach, w biurze, w takich supermarketach. Mówią, że utarg jest aż kilkakrotnie większy od przeciętnego dnia w tygodniu, właśnie w sobotę i niedzielę. No ten alkohol jest kupiony, wyniesiony i oczywiście później wypity. Dlaczego właśnie nie ma takiego umiaru, no, braku miaru, czyli cnoty wstrzemięźliwości, młody człowiek nie nauczył się we własnej rodzinie. I to jest właśnie problem naszych czasów. Grzech zaniedbania wielu rodziców. Przed tą pieśnią chciałbym odczytać pozdrowienia. Właśnie, myślałem, że pielgrzymi pieśni nie słuchają nas. Tymczasem jeden śle nam pozdrowienia. Słucham audycji i mogę tylko stwierdzić, że alkohol to największy wróg człowieka. Pisze pielgrzym na Jasną Górę. Dziękujemy bardzo. I to też proszę jeszcze nas słuchać, ale się wyspać też. Wiktoria, pozdrawiamy ciebie. Pisze nam tak. Szczerze powiem, że mówienie nie, gdy ludzie proponują mi alkohol, sprawia, że staje się silniejsza. Jakie było zdziwienie rodziny, gdy nawet na własnej osiemnastce odmówiłem wypicia toastu. Jestem inna, bo nie piję. Ta inność jest zaskakująco przyjemnym uczuciem. Dzięki. Tak trzymać, Wiktoria. Szczęść Boże. Przysyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie, dla wszystkich gości w studio, pielgrzymów, którzy idą do tronu Matki Bożej. I pozdrawiam Agnieszkę z Klich, z którą rozmawiałem wczoraj. Oczywiście Małgosia z Klich, nasza wierna słuchaczka. Pozdrowienia z Włochowa mamy także. To prawda, że przykład wychodzi z rodziny, ale niewielką pomocą w tym jest Ruch Światło Życie. W którym to duża grupa młodzieży podpisuje krucjatę, jak robią osiemnastki bezalkoholowe. Byłem świadkiem takiej imprezy i młodzież naprawdę dobrze się bawiła. Pozdrawiam Katarzynę Kryńską. Oczywiście, której córka Krynka idzie na Jasną Górę. Pozdrawiamy całą parafię ostrożeńską, Koski i rodzinę Kryńskich w sposób szczególny. Dziękujemy za te świadectwa. Prosimy o przerywnik muzyczny.
Nie tylko po to jest, by brać.
Bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Czarno na białym, kolejna audycja w Radiu Podlasie. Jak piją dzisiaj Polacy w studio naszym w Siedlcach? Zastanawiamy się nad tą ważną kwestią naszego życia społecznego, ojczyzny naszej drogiej. Wiemy, że właśnie nasi najeźdźcy, jak to powiedział kiedyś na Jasnej Górze, sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, zawsze walczyli z tym, co najbardziej naszemu narodowi służy. Czyli walczyli z wiarą chrześcijańską i z wartościami chrześcijańskimi. Natomiast rozbudzali, pomnażali to, co jest naszymi wadami. A naszą wadą Polaków od stuleci jest właśnie alkoholizm. Wszelkie niewole, także te polityczne, można powiedzieć, były spowodowane pijaństwem, prywatą, głupotą, nieodpowiedzialnością. Także możemy powiedzieć, Polacy pokazali etos obrony we wrześniu 1939 roku. Pokazali, że można stworzyć największą na świecie armię podziemną. Pokazali wielki etos powstaniu warszawskim, jak wielu ludzi ratowało właśnie Żydów przed zagładą i tak dalej. Ale jednocześnie w tym samym czasie wielu Polaków przyjmowało za darmo alkohol, spirytus od okupantów. Zgadzało się na zabijanie dzieci narodzonych, właśnie gdyż to było za darmo. Nie Sybir, nie wszelkie knuty, lecz narodu duch zatruty. To jest problem właśnie naszego kraju, że wielu Polaków nie potrafi dysponować sobą. Że nie potrafi być człowiekiem, który chce pięknego stylu życia. Co mogą zrobić rodziny dzisiaj dla swoich dzieci? Może takie moje małe świadectwo. Przedwczoraj zostałem zbudzony, druga, trzecia w nocy, przede mnie Miłosierdzia w Sokowie Podlaskim przez napitą młodzież. A to, że były to w większości dziewczęta, więc one biły się ze sobą, a przy tym używały swoich kobiecych wysokich tonów, więc nie dało się spać. Z bólem patrzyłem na taką dziewczynę ze szkoły zawodowej, także 2 lata temu, która była w wysokim stadium ciąży i na każdej przerwie paliła papierosy i chodziła na imprezy z alkoholem. Co mogą zrobić rodzice teraz? Co byście wy jako rodzice mogli poradzić naszym radiosłuchaczom? Henryk.
Moje serce podpowiada mi, że poradzić można swoją postawą, rodzicielską postawą bycia trzeźwym, nie mówienia, że nie rób tak, rób tak, ale najpierw ja muszę robić dobrze, muszę robić trzeźwo i dać świadectwo, jak to czynić, w jaki sposób, aby dobro, które będzie wynikać, bo będzie wynikać, musi to wynikać z pomocą Chrystusa, będzie widoczne w mojej postawie, w mojej mowie. Kiedy u nas w domowym kościele mówi się, że to będzie już, będę już tym nowym człowiekiem, który będę robił lepiej niż dotychczas, będąc trzeźwym. Wtedy zostanie to na pewno zauważone i docenione. Ostatnio powiem taki przykład, że do moich teściów przyjechało 2 młodych panów. Mieli interes, załatwili sprawę. Ja dojeżdżam. No, skoro załatwiona sprawa, ktoś się odzywa, no to pasuje flaszkę wypić tym razem. No, zięć przyjechał. Teściowa mówi, panowie, mój zięć to nie pije. Patrzą się, teściowa powtarza, on wcale nie pije. Więc ten najmłodszy Mówi, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pięknie, no pięknie. Więc ja czekałem 30 lat, żeby takie coś usłyszeć z ust teściowej na szerszym polu. Chociaż od kilkunastu lat już wie o tym, widzi, że nie pijemy alkoholu. Ale to jest zaszczyt, który panowie wychodzili i widzieli, jaki spotkał mnie ten zaszczyt, a wypowiedziany został przez moją teściową w obecności tych panów. Więc to jest coś pięknego, co promieniuje na wszystkich. Na pewno zostanie ślad w tych panach. Może głębszy niż sobie nawet myślę.
Tak. Co możemy zaproponować rodzicom, środowisku rodzinnemu, żeby sytuacja z nadużywaniem alkoholu w Polsce no, zmieniała się na lepsze? Fakty mówią, że idzie w drugim kierunku.
Ja myślę, że to takim dobrym sposobem, a przede wszystkim myślę, że potrzeba nawrócenia. Bo tu bez jakby zrozumienia w ogóle chrześcijaństwa, zrozumienia Kościoła, jakby wejścia na tę drogę nawrócenia, jest to chyba no, bardzo trudne. Bo tu człowiek tak często liczy na samego siebie i wydaje się, że jestem taki mocny, że zawsze mogę przestać. Ja myślę, że ten, który tak mówi, to już ma poważny problem z piciem. I wyzwala Pan Bóg. I jeżeli tu nie nastąpi to połączenie ja i Bóg i świadomość tego, w jakim ja jestem miejscu i jak piję, to myślę, że to będzie trudna decyzja do powzięcia. Możliwe, że no, zdarza się czasami, może tak być, że ktoś sobie może poradzić, ale na ogół przerwy w niepiciu, powroty potem do picia bywają tysiąc razy gorsze, znaczy bardzo, bardzo niekorzystne, niedobre wręcz. Powrót do picia jest...
Nadrobi alkoholik, tak. Oczywiście, moi kochani, my nie tylko mówimy o abstynencji, ale także o trzeźwości. Ja często na rekolekcjach podkreślam, no właśnie, jesteście u Komunii Świętej, wyspowiadaliście się, idą święta, Boże Narodzenia czy Wielkanocy, wypijcie tyle, będą goście, wypijcie tyle, żeby w najbliższe niedzielę być u Komunii Świętej. I sumienie powie, bo jeden się upije po dwóch kieliszkach, drugi wypije cztery i jest trzeźwy. Więc musi być granica. Nauczenie się właśnie tej granicy jest to bardzo ważne dla wszystkich ludzi. Tych granic mają nauczyć rodzice. Prawda? Teraz nawiązując do wypowiedzi Ireneusza, że to jest potrzeba ewangelizacji, prawda? Że niewiara jest u podstaw wszelkich złych zachowań. Że ludzie niby ochrzczeni, ale nie widzą w chrześcijaństwie stylu na życie. Nadużywanie alkoholu było zapewne problemem i 2000 lat temu, ponieważ o tym pisze święty Paweł.
Nie upijajcie się.
Tak. Pisze to w kontekście także zbawienia człowieka. Że jeżeli człowiek no przez pijaństwo niszczy siebie, niszczy innych, i to grzech przeciwko piątemu przykazaniu, jest to po prostu zło samo w sobie, po prostu trzeba uczyć stylu życia. Trzeba w rodzinach dbać o samodyscyplinę, żeby dziecko wiedziało, rodzic umie zachować granice. On jedzie na imprezę, jedzie na święto, na przyjęcie rodzinne, ale on po prostu ma granice w piciu.
Albo w ogóle nie pije.
Lub w ogóle nie pije. No to abstynencja właśnie jest takim szczególnym darem miłości. Pani Teresa.
Ja jako matka i jako już babcia widziałabym trzy takie sprawy. Pierwsza to modlitwa w intencji naszych dzieci, naszych wnuków w intencji osób nadużywających alkohol, bo modlitwa to jest takim parasolem ochronnym. Drugie to Słowo Boże, czyli żeby troszkę może przymknąć te telewizory, odłożyć prasę, która promuje alkohol, a posłuchać tej recepty na życie, jaką daje Słowo Boże poprzez czytanie Pisma Świętego. I trzecie, sakramenty. To jest siła i moc, dzięki której możemy my trwać w trzeźwości, ale jednocześnie przyjmując komunię świętą możemy ofiarować w intencji tych osób. A szczególnie sakrament właśnie pokuty Eucharystii. Te dwa sakramenty są naprawdę bardzo potrzebne, by ochronić nasze dzieci, społeczeństwo i byśmy sami mogli być przykładem.
Dziękuję bardzo. Ktoś młody napisał, koleżanki z mojej klasy często umawiają się na picie, koleżanki. Umawiają się na picie, zapraszają mnie, ale mnie to nie ciągnie, po prostu odmawiam, ale one tego nie akceptują, bo dla nich ktoś, kto nie pije w ogóle. No właśnie, to jest brak akceptacji, niezrozumienia, czym jest abstynencja. Dobry wieczór. Wszystko jest dla ludzi, ale mądrych. W ciągu doby w przewodzie pokarmowym wytwarzane jest 25 gram C2H5OH. Alkohol wzmacnia kości. Nadmiar alkoholu szkodzi jak wszystko, co w nadmiarze. Każda trucizna w odpowiednio małej dawce jest lekarstwem. Ksiądz na każdym przy święty pije wino.
Argument.
To ja...
To nie jest wino.
To człowiek wierzący powie. Tak, tak. Pije wino.
Nie pije wina, tylko krew Pana Jezusa. Oczywiście w bardzo małej ilości. Myślę, że właśnie taka łyżeczka do herbaty to nie jest dużo. Proszę, Henryku.
Ze swojego środowiska chcę się podzielić, bo wydaje mi się, że w mojej miejscowości zbyt słabo albo mało skutecznie działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, do której przez kilka lat próbowałem, aby być, ale nie udało mi się jak dotychczas. Widocznie za mało miałem argumentów, żeby nie powstawało, żeby powstawały sklepy, ale w których nie byłoby alkoholu, a nie przybywałoby tych sklepów, tak jak niedawno w Łuchowie Fabrycznym, z alkoholem. Jeszcze jednym.
Tak, właśnie to jest 200 tysięcy sklepów i to jest działanie dla samorządów, żeby nie rozszerzać, nie powiększać, tylko ograniczać, zwłaszcza dostępność przy szkole, przy miejscach sakralnych. To wszystko jest bardzo ważne. Czas nas ucieka, drodzy radiosłuchacze. Życzymy życia odpowiedzialnego, trzeźwego. Życzymy także tym, którzy chcą być odważnymi i zapraszamy do abstynencji, do krucjaty wyzwolenia człowieka. I będziemy do tych tematów jeszcze powracać. Myśmy nie zrealizowali jeszcze bardzo wiele kwestii. Jednak to wychowanie do trzeźwości, do abstynencji pragniemy zawierzać wszystkim rodzinom. One są pierwszym miejscem do ukształtowania właściwych postaw, mądrych i odpowiedzialnych. Na zakończenie pragnąłbym także takie małe ogłoszenie, że w Domu Miłosierdzia w Sogowie Podlaskim pragniemy w dniach od 17 do 26 sierpnia zorganizować kolonie, ponieważ to nie udało się w innym miejscu i jest dofinansowanie dla dzieci, których rodzice są ubezpieczeni w KRUS-ie, dla dzieci w wieku od 9 do 16 roku życia. 10 dni pełne wyżywienie za tylko 100 zł. Więc serdecznie zapraszam, potrzebne zaświadczenie KRUS-u do Domu Miłosierdzia z terenu diecezji drohiczyńskiej, jak i siedleckiej, czy z całej Polski. Kontakt 693-802-204 lub bezpośrednio w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim.
To ja też mam ogłoszenie. Od 9 do 13 listopada w Serpelicach odbędą się rekolekcje dla diakonii wyzwolenia. Oaza rekolekcyjna diakonii wyzwolenia. To jest na stronie krucjaty ogólnopolskiej. Też serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie. Niech Pan błogosławi wszystkie rodziny, wszystkich pielgrzymów, naszą ojczyznę. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Królowo Rodzin,
módl się za nami.
Święta Faustyno,
módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle II,
módl się za nami.
Święty Maksymilianie Mario Kolbe,
módl się za nami.
Sługo Boży, kardynale Stefanie Wyszyński,
módl się za nami.
Sługo Boży, księże Franciszku Blachnicki, wstawię
się za nami.
Pan z wami.
I z Duchem.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pozostańcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję wam wszystkim. Dziękuję Krzysztofowi za realizację, gościom, zaproszonym i rady słuchaczom. Szczęść Boże.